Tu Paryż, Radio France International. Zgodnie z obietnicą o tym, co się działo w Instytucie Polskim w Paryżu w czwartek wieczorem, opowie teraz Państwu Anna Rzeczycka.
14 września minęło 5 lat od śmierci Jerzego Giedroycia, twórcy paryskiej kultury i Instytutu Literackiego. Rocznica ta, a także ogłoszony na rok przyszły przez Sejm Rzeczpospolitej Rok Jerzego Giedroycia, uczczone zostały w tych dniach w Instytucie Polskim w Paryżu i w siedzibie Instytutu Literackiego w podparyskim Maison Lafitte. Dzięki staraniom Radia Polonia, naszej rozgłośni Radio France International, Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego, Instytutu imienia Adama Mickiewicza i Polskiej Telewizji, zorganizowana została w ubiegłą środę konferencja zatytułowana Myśl Jerzego Giedroycia, a polityka wschodnia Polski i Unii Europejskiej. Uczestniczyli w niej m.in. Henryk Giedroyć, kierujący obecnie Instytutem Literackim, ambasador Polski w UNESCO, Maria Wodzińska-Walicka, Natalia Gorbaniewska, Natalia Bryszko-Zapór, Bohdan Osadczuk, Krzysztof Pomian, Jerzy Pomianowski i Leopold Unger. Konferencję prowadzili Paweł Lekki z Radia Polonia i Piotr Moszyński z redakcji polskiej RFI. Przedstawiamy dziś Państwu fragmenty pasjonującej debaty, którą stała się ta konferencja. Jako jeden z pierwszych głos zabrał Bohdan Osadczuk, odpowiadając na pytanie, kiedy powstała, na czym polegała i kiedy się kształtowała koncepcja Jerzego Giedroycia dotycząca polskiej polityki wschodniej.
Zarysy koncepcji Jerzego Giedroycia były już w okresie przedwojennym, to znaczy kiedy był redaktorem pism Bunt Młodych i potem Polityki. Tam powstała ta koncepcja, tylko że ona nie miała ani poklasku, ani też poparcia ze strony oficjalnej polityki polskiej. To nastąpiło dopiero po tragedii, upadku Polski, po tragedii na skutek agresji niemieckiej i sowieckiej, kiedy polska myśl polityczna znalazła się w ogromnym, krytycznym stanie, znaczy, że nie wiadomo było właściwie dlaczego, tak, bo z jednej strony była przed tą klęską megalomania, no, szczytem tej megalomanii było takie hasło, że nikt nam nie zrobi nic, bo z nami marszałek Śmigły-Rydz, a potem jeszcze był, bo w tym okresie, znaczy w tej klęsce, była też sprawa bardzo trudna, a mianowicie skład ukraińskiej i polskiej emigracji. Polska emigracja pochodziła na skutek, znaczy co się stało. Przeważnie, to była armia Andersa, to byli ludzie ze wschodu, którzy dążyli do rewanżu, do odzyskania ziem wschodnich, które zostały utracone na skutek Tehranu, Jałty i tak dalej. Dla mocarstw zachodnich ważniejszą sprawą było wygrać wojnę z Hitlerem i z Japonią, niż uznać pretensje Polski. To był ten realizm. A Giedroyć z drugiej strony wiedział, że znaczy, że tych zmian nie można, tego tylko na tej nowej kanwie, w tych nowych realiach trzeba zacząć coś nowego zupełnie. I to było w gruncie rzeczy, to było rewolucyjne rzucenie myśli, że rezygnujemy ze Lwowa, Wilna i Grodna za to, żeby zdobyć sympatię Ukraińców. I Litwinów oczywiście, bo chodziło o Wilno też słusznie. I to było, znaczy, to nie była sprawa łatwa, powtarzam jeszcze, układ demograficzny emigracji był taki, że i Ukraińcy też chcieli III wojny światowej, żeby odzyskać Łemkowszczyznę i Chełmszczyznę. I trzeba się było przeciwstawić tej idei marzenia o III wojny światowej, które by zniszczyły obydwa nasze kraje. I Giedroyć się temu przeciwstawił i postawił na to i wygrał. A wydawało się, że nie wygra. Przychodzili do niego ludzie i mówili, panie Jerzy, co pan robi? Przecież pana zgładzą nacjonaliści, kultura upadnie. A Giedroyć palił papierosa, patrzył na nich, tych, którzy go ostrzegali, mówił, a wydaje mi się, panowie, że nie macie racji. Taki był jego zawsze argument.
Czy dziś, z perspektywy lat, możemy powiedzieć, że koncepcja Giedroycia zwyciężyła? Profesor Jerzy Pomianowski.
Giedroyć wygrał i był jedynym statystą polskim, moim zdaniem, najwybitniejszym polskim politykiem i mężem stanu XX wieku. Królem bez ziemi, to prawda, ale największym statystą. Właśnie dlatego, że prezentował inteligencji, a za nią narodowi, użyjmy tego niemodnego słowa, koncepcję trudną do przyjęcia, która jednak okazała się jedynym wyjściem z przeraźliwej sytuacji. Wychodził z założenia, że niepodległość Polski jest niepewna, jest zagrożona, może być tylko chwilowa, trwać może jakąś 20-letnią chwilę, tak jak to było w przedwojennym 20-leciu, jeżeli nie ulegną zmianie geopolityczne stosunki. Sytuacja Polski, jeszcze raz powtórzę tę uprzykrzoną przenośnie, sytuacja orzecha między dwoma kamieniami. Giedroyć był jak przewodnik w ciemnej jaskini, który dobrze wie, że jest z niej wyjście, ale tylko jedno. I na to wyjście postawił wszystkie swoje karty i jak się okazało, dokonał rzeczy zupełnie nadzwyczajnej. Polski, taki jego był wniosek, a może raczej nie, takie było jego założenie, nie sposób przenieść na jakąś inną mapę. Nie sposób zmienić gwałtem stosunków geopolitycznych naszego kraju. Należy dążyć do tego, aby wykorzystać zmiany w dwóch kamieniach młyńskich, między którymi Polska się znajdowała. Doczekał się tego i twierdził, że w tym krótkim okresie, który mija w tej chwili, mija niestety, w tym krótkim okresie zrobić należy jakieś rzeczy nieodwracalne, aby utrwalić tę sytuację, kiedy jeden kamień nie obraca się już przeciw nam, natomiast drugi rozpadł się na naturalne części, z których najważniejszą jest Ukraina. Mamy na wschodzie nie jeden podmiot polityczny, Rosję, a mamy co najmniej dwa, jest Ukraina. To zmienia zupełnie sytuację geopolityczną naszego kraju.
Kolejne pytanie sformułowane przez Pawła Lekkiego i Piotra Moszyńskiego brzmiało: czy Polacy dobrze rozumieją myśl Jerzego Giedroycia? Czy jego wizja stworzona w innych warunkach politycznych, kiedy istniał jeszcze Związek Radziecki, jest nadal aktualna? Czesław Bielecki.
Jeżeli oczyścimy słowo wizja z tego dekorum romantycznego i to jest pewna idea, którą widzimy w czasie, widzimy jej ewolucję, widzimy, jakie trzeba tworzyć struktury, jakie trzeba ożywiać ruchy społeczne, narodowe, żeby ta wizja się ucieleśniła, to taka wizja, tak rozumianą wizją Giedroycia, można powiedzieć, że ta wizja się spełniła. Żadna wizja polityczna, żadna wizja rewolucyjna czy ewolucyjna nie spełnia się na wzór gry komputerowej, w której tylko to, co włożymy do komputera, potem będzie odtworzone w sposób i stworzy jakąś wirtualną rzeczywistość, możliwie bliską realnej. My mówimy o prawdziwym życiu, o życiu iluś narodów europejskich. Mi się wydaje, że ten geopolityczny układ przekształcił się. Natomiast co Polska, Ukraina z tym zrobi, to tu pytania są otwarte. Jeżeli byśmy powiedzieli, że podzielamy wizję historii z wielkiej powieści Roberta Muzilla, Człowiek bez właściwości, w której historia jest takim spacerem nieśpiesznego przechodnia, który jeżeli wie, że centrum miasta jest gdzieś na górze, to prędzej czy później tą czy ową ulicą do niego dojdzie. No to ta wizja Giedroycia się spełniła. Oczywiście nie ci ludzie kierowali pewnymi wydarzeniami. Nie tak one wyglądały, jak Giedroyciowi się marzyło. No ale jeżeli można powiedzieć, że zdarzył się na naszych oczach jakiś fenomen, to ja mogę powiedzieć tylko tyle, że mnie za każdym razem porusza to, że w zadymionym gabinecie siedział starszy, a potem stary, a potem już bardzo stary człowiek, który z uporem powtarzał pewne zasady, natomiast zmieniał poglądy. Jedną z zasad była powtarzana za marszałkiem Piłsudskim, zasada taka: głową muru nie przebijesz, ale jak nie ma nic innego, to trzeba i głową, mówił Giedroyć.
A co myśli o polskiej polityce wschodniej po 1989 roku pani Natalia Gorbaniewska?
Na początku lat 90. miałam wrażenie i myślę, że to było wrażenie prawdziwe, że po przełomie 89 roku Polska zrobiła taki zwrót i obróciła się plecami do wschodu, do Rosji, Ukrainy, Białorusi, nawet do Litwy. I gdzieś w połowie lat 90. w Polsce, no to ja słyszałam od Polaków, którzy przyjeżdżali tutaj lub którzy mi opowiadali o innych, w środowisku, które wcześniej mówiło, że wszyscy jesteśmy skarmieni na kulturze, zaczęło być dość modne mówić: ale książę oszalał, co to wypisuje jakieś głupstwa. Wypisywał może nie tyle głupstwa, co o głupstwach właśnie o tej Ukrainie, Białorusi, Rosji, Litwie. Ale w Polsce w tym czasie interes do tego strasznie zmalał. Nie było żadnej polityki wschodniej. Kiedy spotykałam Polaków, jeszcze pamiętam, to było w 97 roku w Krakowie na festiwalu poetów Wschodu i Zachodu, to pytali mnie, co, jak, co trzeba robić. Я робив, але читаючи Гедройча, то треба робити політикам всходнім. Но в літах от того часу мені він це якісь заліглощі са одробіли. Не всістки, але, повідзьми, революція помаранчова дала полякам можливість зробити великий скок до того порозуміння з українцями, як якби не було революції помаранчової.
Wypowiedź Krzysztofa Pomiana była, jak sam podkreślił, świadomie prowokacyjna.
Redaktor był autorem zdania, że Polską nie powinny rządzić trumny Dmowskiego i Piłsudskiego. To było słynne zdanie i ono w swoim czasie obiegło prasę. Myślę, że Polską i myślą Polską nie powinna również rządzić trumna Jerzego Giedroycia. To jest sprawa pierwsza i myślę, że wypowiadając to zdanie jestem trochę na linii redaktora. Ja nie podzielam poglądu, wedle którego Polacy zrozumieli. To oczywiście w ogóle powiedzenie Polacy zrozumieli jest abstrakcją. W jakim sensie redaktor wygrał? Wygrał w tym sensie rzeczywiście, że sytuacja geopolityczna, która zaistniała po roku 1989-90, zwłaszcza po rozpadzie Związku Sowieckiego, stała się dokładnie tą sytuacją, którą on i Mieroszewski przewidywali od lat i co do której uważali, że powinna ona prowadzić do tego, że Polska miała dobre stosunki ze wszystkimi swoimi sąsiadami i że to się powinno wpisywać w udział Polski w procesie integracji europejskiej. W tym sensie, jeśli chodzi o wizję geopolityczną, myślę, że redaktor wygrał całkowicie. Historia przyznała mu rację. To się rzadko zdarza i trzeba to odnotować. Ale w innym sensie, jeśli chodzi o wpływ nie na Polaków jako takich, bo z tych 30 milionów, 8, o ile się nie mylę, 38 milionów, jaki procent coś na ten temat wie, to my tego też nie wiemy, bo żadnych badań na ten temat nie było. Ale z tej części polskich elit, która w ogóle ma na ten temat jakieś pojęcie i to pojęcie z pierwszej ręki, co przypuszczam liczy się w 38-milionowym kraju, no powiedzmy, to jest parę dziesiąt tysięcy, może 200 tysięcy osób. Nie wiem, czy nie jestem nadmiernym optymistą. Kultura nie była gazetą codzienną i nie była przeznaczona do tego, żeby być wydawana dla milionów. Miała oddziaływać na elity. I jeżeli o to chodzi, to w moim głębokim przekonaniu która mam nadzieję wywoła tutaj reakcję, i to tak przekonywającą, że ja zmienię zdanie pod koniec dyskusji. W moim głębokim przekonaniu kultura poniosła całkowitą klęskę. Myślenie polskich elit, myślenie geopolityczne polskich elit dzisiaj nie jest myśleniem kultury, nie jest tym myśleniem, tym typem myślenia, które głosił, którego starał się nauczyć na łamach kultury Giedroyć i jego ludzie. W tym sensie niestety Giedroyć przegrał, to nie jest jego wina. To dotyczy kilku spraw, różnych bardzo spraw. To dotyczy po pierwsze tej kwestii, która już tu była wspomniana, realizmu. Obawiam się, że o myśleniu polskich elit politycznych dzisiaj, między innymi o polityce wschodniej, można dużo rzeczy powiedzieć, ale jest ona w ogromnej mierze oparta na sentymentach i pobożnych życzeniach niekiedy, ale z realizmem ma niewiele wspólnego. Rezultatem jest to, że gazociąg z Rosji do Niemiec idzie po dnie Bałtyku. To jest pierwsza kolosalna klęska polityczna, którą Rzeczpospolita po 1989 roku poniosła. Trzeba sobie z tego jasno zdawać sprawę. I zaiste prawdą jest, że mamy złe stosunki i z Niemcami, i z Rosją. Chwilowo mamy dobre stosunki z Ukrainą. Oby to potrwało dłużej. Teraz to jest nie tylko kwestia realizmu, ale jest to generalna kwestia widzenia. Ja bym powiedział, ja chcę już tu być specjalnie jasny, dobitny, może prowokacyjny, że w myśleniu polskich elit politycznych zwyciężył nie Jerzy Giedroyć, zwyciężył polski Londyn. W tym sensie obawiam się, że kiedy kiedyś się znajdzie, mam nadzieję, może gdzieś dojrzewa dzisiaj, 20-paroletni młody człowiek, który założy pismo i będzie próbował jak Giedroyć kształtować w nowych warunkach, inaczej niż on, wychowywać polskie elity polityczne, to będzie on miał przed sobą niestety wszystko do zrobienia.
Myśl Krzysztofa Pomiana podjął, odpowiadając mu jednocześnie, Leopold Unger.
Ze wschodniej polityki Polski niewiele zostało, jeżeli pominąć na razie doświadczenie ukraińskie. Nie tylko dlatego, że Polska ją źle realizowała czy źle prowadziła, ale także dlatego, że nie miała z kim rozmawiać. Jest problem przecież tego, że tango trzeba tańczyć we dwoje, a tego drugiego nie ma. Otóż to, co mnie się wydaje ciekawe, to jest to, dlaczego tak jest. To, co jest, wydaje mi się ciekawe, to jest pytanie, dlaczego Putin tak się zachowuje w stosunku do Polski, jak się zachowuje. Przy czym trzeba powiedzieć, że to nie jest nic geopolitycznie groźnego. To jest, ja powiedziałbym, bardzo normalna polityka międzynarodowa i tutaj nie należy szukać ani żadnych spisków, ani żadnej nowej Jalty, ani tym bardziej żadnego nowego Rapallo. Natomiast trzeba spokojnie spojrzeć na to, co się w dzisiaj polityce światowej dzieje. Putin bardzo wyraźnie zmierza do tego, żeby uzbroić Rosję w nową zupełnie tożsamość narodową. No to gdzie on ma jej szukać, przepraszam, w procesach moskiewskich, w carskiej Rosji? On ma ogromne trudności. On postanowił po prostu inaczej, w innym duchu wychowywać młodych Rosjan. I wobec tego on się upiera przy jedynych momentach, o jakie może się oprzeć, a tymi momentami są wielkie jakieś chwile chwały sowieckiej, czy nawet stalinowskiej, a nie wiem, zwycięstwo choćby w II wojnie światowej. Jeżeli ktoś ma taki program tworzenia tożsamości młodych Rosjan, to przecież to się nie może odbywać przyjaźnie z Polską. Druga sprawa to jest po prostu interes Rosji. Interes Rosji gospodarczy, bardzo, bardzo, bardzo jasny, i interes Rosji polityczny w polityce międzynarodowej. Rura na Bałtyku jest klęską Polski, ale nie mogło jej nie być. Ta rura, choć się jej nie wymienia, jest w programie, dziesięcioletnim programie polityki energetycznej Unii Europejskiej i kontaktów w tej dziedzinie z Rosją. Że Polska mogła, jak twierdzi na przykład Jerzy Pomianowski, że Polska mogła, że powinna była na pewno przeciwdziałać, a czy mogła coś zrobić, ja wcale nie jestem o tym przekonany. Że Rosja ma podwójny interes, bo zapewnia sobie zbyt, bo zapewnia sobie odbiór produkcji i eksport, że przy tej okazji
uniezależnia się od Polski, to przecież to jest, jak mówią Francuzi, de la bonne guerre. To jest normalna rzecz. Tak by zrobiło każde państwo. No nie wiem, co by było, gdyby Rosja była w kolosalnej przyjaźni z Polską. Na to się nie zanosiło i nie zanosi. I tak nie będzie. To będą zawsze kraje, które historia bardzo podzieliła i które bardzo niewiele wspólnych interesów łączy.
Relacje z konferencji Myśl Jerzego Giedroycia, a polityka wschodnia Polski i Unii Europejskiej zakończymy fragmentem wypowiedzi Czesława Bieleckiego. Czy politycy Unii Europejskiej są dobrymi uczniami Giedroycia?
Są moim zdaniem dwa plany. I Unia Europejska wobec tego planu dalekosiężnego, który kiedyś miał Giedroyć i którego dzisiaj broni Polska, jakby była niedoskonała, broni tego polska polityka wschodnia. Znaczy stawiając, a to mówiąc o strategicznym wejściu, prawda, do wspólnot europejskich Ukrainy, albo mówiąc, że warto myśleć o tym umiarkowanym islamie, jaki reprezentuje Turcja, że w tym jest pewien strategiczny interes Europy, która musi coś zaakceptować, żeby mieć więcej sojuszników, z którymi będzie się bronić przeciw inwazji pewnego ekstremizmu czy satrapii politycznych. Otóż moim zdaniem tej wizji dzisiaj Unia Europejska nie ma i prowadzi w związku z tym politykę krótkoterminową. Oczywiście zawsze można na to odpowiedzieć zdaniem Keynesa, że nie ma innej polityki, nie ma innego planowania, bo na dłuższą metę będziemy martwi. Ale to niestety nie chodzi o śmierć. To chodzi o tylko śmierć polityczną polityków demokratycznych, którzy myślą w kategoriach 4-letnich kadencji lub najwyżej 8-letnich kadencji. Powiedział tak, nie jest aż tak źle z absorpcją w Polsce myśli Giedroycia. Mamy pewien nasz mentalny, ogromny opór, żeby zaakceptować tak chłodne, zimne widzenie interesów i tego, co Giedroyć nazywał, że zasad się nie zmienia, a zmieniać można poglądy. Mamy za mało zasad, a poglądy zmieniamy już tak szybko, że w pewnym momencie nie można się w tym połapać. Ale można powiedzieć, że przy unitach europejskich to i tak trzymamy nie najgorzej kurs, nie najgorzej odczytujemy, wydaje mi się, znaki czasu i to przesuwanie się polityki światowej ku wschodowi, ku Azji, mnie się wydaje, że odczytujemy lepiej niż odczytuje to stara Europa. Wydaje mi się, że nasze myślenie o wschodzie raczej bym mu zarzucał brak praktycyzmu, brak wspomagania na przykład Ukrainy w takim projekcie jak Odessa Brody, brak wizji, ale nie generalne nierozczytanie. Wydaje mi się, że to rozczytanie sytuacji mamy znacznie lepsze niż nasi zachodni członkowie Unii Europejskiej. Dziękuję.
Była to pierwsza część relacji z konferencji Myśl Jerzego Giedroycia, polityka wschodnia Polski i Unii Europejskiej, która odbyła się w Instytucie Polskim w Paryżu. Drugiej części tej relacji wysłuchać Państwo będą mogli w jednej z naszych najbliższych audycji.
Relację przygotowała Anna Rzeczycka, tu Paryż, Radio France International. Na zakończenie głos mają panowie Paweł Lekki i Krzysztof Rutkowski.
Proszę Państwa, pozostajemy w kręgu spraw związanych z Jerzym Giedroyciem. No, chciałem powiedzieć, że naszym gościem jest Krzysztof Rutkowski, ale to nieprawda, bo tak naprawdę to my gościmy w studiu RFI. Jak Państwo doskonale wiecie, Krzysztof Rutkowski jest dziennikarzem sekcji polskiej RFI, ale ponadto jest pisarzem i był współpracownikiem Instytutu Literackiego. A zatem porozmawiajmy o tym, co tak naprawdę Instytut Literacki wydawał, jaka była jego polityka wydawnicza.
Instytut Literacki był instytucją niezwykłą pod wieloma względami, również pod tym względem, że był zupełnie unikalną na świecie placówką emigrancką, to znaczy instytutem literackim zajmującym się wydawaniem literatury w kraju obcym. Nie ma takiego drugiego instytutu na świecie, takiego wydawnictwa, które by wydało tak wiele wspaniałych książek, jak właśnie Instytut Literacki. Można powiedzieć w ten sposób, że jeśli w XIX wieku polska literatura, największa polska literatura romantyczna powstała właśnie we Francji, to również w wieku XX po II wojnie światowej przez długie dziesięciolecie, aż do odzyskania niepodległości, bardzo wartościowa, by nie rzec wprost najbardziej wartościowa literatura, również była wydawana poza granicami kraju.
Ale czy to znaczy, że Instytut Literacki w jakiś sposób czerpał z tamtych XIX-wiecznych doświadczeń? No w sumie podobna sytuacja. Polska teoretycznie na mapach Europy być może była, ale w bardzo ograniczonym zakresie.
Należy pamiętać, przypomnieć naszym słuchaczom, jaka pierwsza książka została wydana przez Instytut Literacki, jeszcze wtedy nie w Paryżu, tylko w Rzymie, bo pamiętajmy, że Instytut Literacki założyli oficerowie drugiego korpusu i uznawali swoją działalność jako misję wojskową. Otóż pierwszą książką wydaną przez Instytut Literacki w Rzymie były Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego Adama Mickiewicza, ze wspaniałą przedmową Gustawa Hedlinga Grudzińskiego, zatytułowaną Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego po latach, która to przedmowa nie straciła zupełnie swojej aktualności. I to jest znamienne i bardzo symboliczne, że właśnie pierwszą książką Instytutu Literackiego to były Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego Mickiewicza.
A w takim razie powiedzmy od razu, jaka była ostatnia książka?
Ostatnia książka, która została wydana, mój Boże, to trudno właściwie w tej chwili ocenić, bo kilka książek zostało wydanych, między innymi tom wierszy Zbigniewa Herberta, ale to chyba jeszcze nie była ostatnia książka, jeszcze potem coś zostało wydanych, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno ostatni tom Zbigniewa Herberta był jedną z książek, która kończyła działalność Instytutu Literackiego.
I jak pan ocenia, na ile ten dorobek, ogromny dorobek Instytutu Literackiego, myślę o wydanych tutaj książkach, na ile to jest wciąż żywe, potrzebne współczesnej Polsce i wam tutaj, Polakom w Paryżu, doświadczenie?
Ja myślę, że wszystkim Polakom, bo pamiętajmy, że książki w tych szarych, charakterystycznych okładkach, które wydawał Instytut Literacki, były do Polski przewożone w najrozmaitszej postaci, w najrozmaitszym kształcie i wiele osób, które przewoziło owe książki, zapłaciło latami więzienia za to, że je przewozili.
Czyli raczej sprecyzujmy, nie tyle były przywożone, co przemycane.
Oczywiście, że były te, że one były przemycane w plecakach. Jedna z książek znakomitych nieodżałowanej pamięci Jakuba Karpińskiego nosi tytuł Taternictwo nizinne i dotyczy również tych spraw. Ale warto podkreślić z całą mocą, że Jerzy Giedroyć miał nieomylny instynkt literacki i wydawał książki nie tylko Gombrowicza. No przecież Gombrowicz istniał dzięki Instytutowi Literackiemu i sława Gombrowicza europejska została zagwarantowana przez Instytut Literacki, podobnie jak Miłosza. Wydawał Gustawa Hedlinga Grudzińskiego, który współpracował z Instytutem Literackim od powstania owego ośrodka. Ale pamiętajmy również, że Giedroyć miał znakomity instynkt literacki i odkrywał tak znakomitych pisarzy jak Bobkowski czy Haupt.
A zatem co było najważniejsze w tej działalności Instytutu, pana zdaniem?
Niesłychany instynkt i znakomite wyczucie jakości literackich.
Krzysztof Rutkowski, dziennikarz sekcji polskiej RFI, pisarz i były współpracownik Instytutu Literackiego, mówił o dorobku tegoż właśnie Instytutu.
Tak jest. Audycja zbliża się już do końca. Ja raz jeszcze w imieniu całej naszej redakcji chciałem serdecznie podziękować za obecność tu u nas w Paryżu naszym kolegom i przyjaciołom z Radia Polonia z Warszawy, pani Joannie Biegańskiej i panu Pawłowi Lekkiemu.
Tam, gdzie nas oczy poniosą, chodźmy tam, gdzie niełatwy jest czas. Czas zieleni łez i rosy, czas innego, nowego dnia. Zabierz wszystkie własne myśli, zabierz swego szczęścia łód. Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie czekaj dnia, przyjdzie znów. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam szukać swego dnia. Noc ucieka. Zabierz tylko takim słowom, które niosą z sobą sen o nieznanym szklanym domu, gdzie nadejdzie dzień za dniem. Siądziesz tam przy wspólnym stole, znajdziesz w winie wiatru szum. Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie czekaj dnia, przyjdzie znów. Chodźmy tam, czeka, światło woła nas. Chodźmy tam szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam szukać swego dnia. Noc ucieka. Pytać zawsze, dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi, sól. Pytać zawsze, jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują, znaczą cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, z siłą twą. Co mi dasz, odpowiedz. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, zgubę weź, zabierz ją, odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugaśnić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość z blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam dzień wysoki w traw. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumu. Czarny staw. Świecie nasz. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, z siłą twą. Co mi dasz?